Zuzia mówi, wow, po tak długim czasie nie grania i śpiewania wspólnego, fajnie nam poszło. Bardzo się ucieszyłem z tego, że jej również było miło, mnie również. Kiedy sąsiad przeżywa trudności, to jest to test dla nas. Test sąsiedztwa i sąsiedzkiej przyjaźni, sąsiedzkiego związku, jakkolwiek to nazwać. Premier naszego kraju powiedział, w tych dniach, kiedy Ukraina stoi nad przepaścią konfliktów różnego rodzaju, powiedział, że to duży test dla Polski. Czy dla ciebie również? Co premier miał na myśli? Że cała Polska weźmie w jakiś sposób odpowiedzialność za przyjaźń z Ukrainą. Może niektórzy z nas nawet nie byli na Ukrainie. Może gdybyśmy zaczęli rozmawiać z Ukraińcami, nie moglibyśmy się z nimi dogadać, bo troszeczkę inaczej mówią. Więc jakiego rodzaju przyjaźń miałaby nas łączyć? Co my mielibyśmy zrobić? Potem kontynuował, mówiąc, Polska i Europa nie będzie pozwalała, nie będzie przyglądała się biernie na agresję. Pytanie jest, i co ma wynikać z tych słów? Co premier chce powiedzieć? Co premier chce powiedzieć naszemu narodowi? My nie będziemy się przyglądali, jak Ukraińcy cierpią. A cóż to znaczy? To znaczy, że co? W Polsce padnie jakieś słowo do boju? Walczmy za wolność Ukraińców? Nie wiem. Może kiedyś. Trudno powiedzieć. W związku z tymi słowami, że Polska stanie w obliczu testu, sprawdzenia, czy jest przyjacielem Ukrainy, czy nie, chciałbym dzisiaj zająć się tematem przyjaźni. Jaka ona jest? Czym ona jest? Kto ją wymyślił? Od kogo pochodzi? Do czego służy? Myśląc o przyjaźni, czasami mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Ktoś jest za tym? Okay. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie? Okej. Okay. Więc wychodziłoby na to, że jak nie doświadczamy w życiu biedy, jak nie doświadczamy w cudzysłowie w życiu biedy, to nie mamy prawdziwych przyjaciół. Tak? Nie? Okej. Okay. Dobra, idziemy dalej. Dobrze wiemy, że bieda to nie tylko finanse. Dobrze wiemy, że bieda to nie tylko pieniądze, brak ich bądź ich posiadanie. Bieda rozumiana przez nas to wojna domowa. Bieda to stan wojenny w narodzie. Bieda to utrata bliskiej osoby, choroba bliskiej osoby. Bieda to brak pracy. Bieda to brak zajęcia. Bieda to alkoholizm i inne uzależnienia. Bieda to utrata nadziei w życiu. Bieda to rozwody. Załamania psychiczne. Zdrady. Wszystko to załamuje, a czasami wyniszcza życie człowieka. Może je zrujnować. Totalnie, doszczętnie. Czasami można się nie podnieść. Natomiast przechodząc przez takie doświadczenia z człowiekiem, który stoi u boku w prawdzie, to więcej niż dobrobyt. I to więcej niż góra pieniędzy. Zgadzacie się? Okej, dobrze. Mówi się też, że przyjaciel prawdę ci powie. Zgadzacie się? Przyjaciel prawdę ci powie? No właśnie, no dobra, ale... Ale jeden słucha, drugi mówi. Więc jeśli ten co się mieni przyjacielem, to prawdę powie. Okej. Jeśli to prawda, to pomyśl. I uwaga. Komu mówisz prawdę? Komu mówisz prawdę i przed kim nie ukrywasz prawdy? Przed kim nie ukrywasz prawdy i komu prawdę mówisz? I wiesz co? To jest twój przyjaciel. Dobrze, że to pada z twoich ust, Teresko. Możemy zastanowić się troszeczkę z innej strony. Którzy ludzie mogą nam powiedzieć prawdę odnośnie naszego życia? A którzy? I od jakich ludzi przyjmujemy tą prawdę? A od jakich ludzi nie przyjmujemy tej prawdy? Czy od wszystkich przyjmujemy wszystko? No nie. Od jakich przyjmujemy prawdy na temat swojego życia, a od jakich nie przyjmiemy? Każdy ma. Słucham? U ludzi godnych zaufania. W przypowieści Salomona, 27 rozdział, jest napisane. Nie, 10 wiersz. Nie opuszczaj swojego przyjaciela, ani przyjaciela swojego ojca. No, ciekawe. Ani swojego, ani przyjaciela swojego ojca. Nie wchodź też do domu brata w dniu swojej niedoli. Lepszy jest sąsiad blisko niż brat daleko. Czy zdarza nam się powiedzieć prawdę szybciej sąsiadowi, przyjacielowi, niż ojcu, matce, bratu, siostrze? Czy zdarzało się wam tak? Gdzieś ojciec daleko, gdzieś matka daleko, gdzieś brat daleko, gdzieś siostra daleko, a sąsiad obok. Mnie się zdarza. Kiedy przeżywamy trudności, przynajmniej ja tak czasami mam, nie chcę obciążać moich najbliższych. Nie chcę nakładać na nich moich trosk, bo moi najbliżsi mają swoje troski. A obcych, ale przyjaciół, nie oszczędza się tak jak rodzinę. Dlaczego? No właśnie. Moim zdaniem ze strachu, ze wstydu, z obawy nie chodzimy czasami do rodziny. Oni nas znają, oni wiedzą. A sąsiad? A sąsiad ma jakby chłodną głowę, jakby inny punkt widzenia i patrzenia na sprawy. Jakby inaczej trochę podchodził do tych spraw. Wspomniany sąsiad u ciebie, u mnie, to raczej człowiek, który wierzy Bogu i Jego Słowu? Czy raczej to ten sąsiad, ten przyjaciel, to człowiek kompletnie niewierzący ani Bogu, ani temu, cokolwiek on mówi? Jak to jest? Kto jest bliższy twojemu sercu? Czy człowiek wierzący, ufający? Czy raczej bliższy twojemu sercu jest sąsiad, który nie wierzy ani w jedno słowo, ani jemu, ani nie wierzy w niego? Czy ma to znaczenie? I jakie to ma znaczenie dla naszego życia? Kiedy Jezus wraz ze swoimi uczniami spędził już trochę czasu, a mniej więcej ile łącznie czasu spędził? Ile? Trzy i pół? To podzielmy chociaż ten czas na połowę, okej? Okay? To jakby... To wtedy, kiedy Jezus spędził już z nimi co najmniej półtorej roku, Jezus powiedział do swoich uczniów tak. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 15 wiersz. Nazywam was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Uwaga. Wszystko, co usłyszałem, powiedziałem. Kiedy ja usłyszałem te słowa, mówię sobie, co za wyróżnienie, co za zaufanie, Co za otwartość serca, że wszystko, co usłyszał od swojego ojca, przekazał swoim przyjaciołom. Wszystko, niczego nie ukrywał. Jakieś to wielkie wyróżnienie. Jezus, przyjaciel człowieka, chce powiedzieć wszystko, co sam usłyszał od ojca i wszystko, co sam wie. Jego przyjaźń, zastanowiłem się, jest nieco dziwna w porównaniu do naszej. Wiecie dlaczego? Bo on chce być przyjacielem każdego. Czy jest pośród nas człowiek, który chciałby być przyjacielem wszystkich? Przecież mówimy, przyjaciół się ma tylko kilku, najczęściej w biedzie. A Jezus, jego przyjaźń jest bardzo dziwna. On chce się zaprzyjaźnić. Ale nie każdy z chęcią zaprzyjaźniłby się z Jezusem. Gdyby to od Jezusa zależało, żeby człowiek żył z Nim w przyjaźni, to mielibyśmy tutaj armię przyjaciół Jezusa. A patrząc na ten świat, czy tak jest? No raczej tak nie jest. Raczej daleko tak nie jest. Raczej czasami wydaje się, że dużo więcej jest nieprzyjaciół niż przyjaciół. Zapytajmy dlaczego Jezusa. Zapytajmy Go o to, dlaczego ludzie nie chcą przyjaźni albo chcą z Nim się zaprzyjaźnić. Zastanawialiśmy się kiedyś nad tym? Dlaczego? Dlaczego jedni chcą, dlaczego nie chcą? Odpowiedź jest dla mnie niebywała. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ta odpowiedź, którą daje Jezus, łączy zarówno tych, którzy chcą być Jego przyjaciółmi, i zarówno tych, którzy nie chcą być Jego przyjaciółmi. Rzadko to się zdarza, ale tak jest. Moim zdaniem odpowiedź na pytanie, dlaczego jedni chcą, a drudzy nie chcą, jest zapisana w wersecie 14, 15 rozdziału Ewangelii Jana. Jezus mówi tak: jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynić będziecie, co wam nakazuję. Więc tak. Jedni zaczynają wykonywać to, co Jezus mówi, dlatego stają się Jego przyjaciółmi. Natomiast inni, nie chce im się wykonywać tego, co mówi Jezus, albo nie wiedzą, co mają jeszcze wykonać. Dlatego odrzucają Jego przyjaźń. Ileż to razy opiniujemy coś, nie doświadczając tego? Ileż to razy wystawiamy komuś notkę, nie usłysząc go na żywo? Ileż to razy opiniujemy miejsca, w których jeszcze nie byliśmy? Mamy już swoją opinię. Skąd ta nasza opinia? Skąd się bierze nasza opinia, jeśli my nie poznaliśmy człowieka? Skąd się bierze nasza opinia, kiedy my nie byliśmy w tym miejscu? Skąd to się w nas bierze? Bo inni mówią. Bo inni opowiadają. Bo inni opiniują. I my, bazując na ich opiniach, tak? Nie będąc czasami, nie wchodząc, nie doświadczając, wystawiamy z gruntu, z założenia, tak jakbyśmy tak bardzo tym ludziom ufali. Tak jakby to oni, składając swój podpis pod jakimś dokumentem, równało się, że jeśli on podpisał, to ja również. Tak jakbyśmy oddawali mu możliwość decydowania za nas. Poznać myśl i zamiary Boga. Pytanie. Czego wierzący ludzie mogą chcieć więcej? Czego mogliby chcieć więcej, jak poznanie myśli Boga? Czego człowiek wierzący mógłby oczekiwać od człowieka ponad to, że on powie mu wszystko? Czego jeszcze? Ja jestem człowiekiem i wiem, że wszystkiego. Wymyślam wszystko. Dlaczego? No bo jak nie mam, to chcę mieć. Nie zawsze pamiętam o tym, żeby na to zapracować. Czasami myślę sobie, a, poproszę. Pan powiedział, jak prosicie, to będzie wam dane. Jak prosicie z wiarą, to otrzymacie. Czasami się na tym przyłapuję. Poznać myśl i zamiary Boga to powinno być najcenniejsze i najważniejsze dla każdego wierzącego. Poznać myśl i zamiary Boga względem mnie, względem Kościoła, względem Polski, względem Wielkopolski, względem brata, względem siostry, względem syna, względem córki, względem żony. Poznać myśl Boga, co Bóg myśli na temat tego świata, mnie, przyjaciół, znajomych, moich zasad, moich wartości. To dla człowieka wierzącego powinno być najważniejsze. Czy jest? I ja się przyłapuję, że nie, że czasami jeszcze coś ponad, jeszcze coś więcej. Jeszcze takiego troszeczkę więcej. Dla mnie więcej. Niektórzy wierzący mówią tak. Jakież to wielkie szczęście, kiedy człowiek wierzy i ufa Bogu, a ten sprawia, że jego życie jest prawdziwe. Kto tak mówi? Jest ktoś? Jakież to wielkie szczęście. Kto przyzna się do tego? Jakież to wielka radość, jakież to wielkie szczęście móc polegać na Bogu. Jakież to wielkie szczęście. Wierzyć i ufać Bogu. Kto tak powie? Ilu z nas wychodzi na środek i mówi dzień dobry? Nie widzieliśmy się tydzień, ale chciałbym powiedzieć, że to ogromne szczęście jest wierzyć i ufać Bogu. Dziękuję. Pieśń. Śpiewam. Dalej. Jakieś to wielkie szczęście. Modlitwa. No jakieś to wielkie szczęście. Przyszedłem. I co? I niektórzy wierzący mówią, jakie to trudne wierzyć i ufać. Jakie to ciężkie jest brzemię wierzyć i ufać. Oj, jakież to ciężkie. Ktoś tak ma? Ja czasami tak mam. Ja czasami tak mówię. Nie chce mi się. Za ciężko. Jejku, co niedzielę wychodzić, brać gitarę, śpiewać. Śpiewać, grać, mówić, wychodzić, modlić się. Grać, śpiewać, mówić, wychodzić, grać, mówić. Jakież to wielkie szczęście. Móc wierzyć i ufać Bogu. On daje siłę. On daje zwycięstwo. On daje chęci. On daje inspirację. On podnosi, kiedy już nie mogę, kiedy już mi się nie chce. Jakież to wielkie szczęście, bo jego ramię przychodzi i wspomaga w odpowiednim czasie, kiedy już padam na pysk, kiedy już mi się nie chce, kiedy mówię, o nie, cały tydzień zawalony. Cały tydzień zawalony, nie zdążyłem się przygotować. O Panie, co teraz? Jak mi wstyd, jak mi głupio. No ale jest jeszcze noc. I do czwartej. I do piątej. I chociaż tylko godzinka się zdrzemnąć, przychodzę. Jakież to wielkie szczęście. Móc wierzyć i ufać Panu. Wielkie to szczęście. Kiedy Job usłyszał od kilku swoich poddanych. Job. Ktoś kojarzy? Job. Taki człowiek, który miał dużo. Wszystkiego. Wszystkiego miał dużo. miał dużo dzieci, dużo bydła, służących. Och, gdyby każdy z nas był w jego miejscu, w jego sytuacji, moglibyśmy powiedzieć, nie mam problemów. Problemy? A co to? Nie mam problemów. W pewnym momencie stracił wszystko. Od swoich sług. Jednego dnia przyszedł jeden, drugi, trzeci, powiedział, ci zabrali to, ci zabrali to. Ogień spadł z nieba, to. Został z niczym. Wyobrażasz sobie jednego dnia wszystko? Jednego dnia wszystko, co masz. Koniec. Nie ma. Odeszło. I to, co wyróżniało Joba, to, co on powiedział po tym wydarzeniu. Mówi tak. Powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem padł na ziemię i oddał pokłon. I rzekł, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Job pod wpływem zaufania Bogu stał się człowiekiem nienagannym, prawym, bogobojnym. Pod wpływem wiary i zaufania. Nigdy nie mówił, jakie to ciężkie. Ufać i wierzyć. Ale pod wpływem tej wiary i zaufania do Boga stał się człowiekiem bogobojnym, który potrafił unikać zła, który potrafił unikać wszelkiego rodzaju zło. Pod wpływem wiary i zaufania Bogu. Ale w pewnym momencie, kiedy Job zaczął się zastanawiać nad tym, co się wydarzyło w jego życiu, nad tą całą stratą, po tych słowach dodał. Księga Joba, wcześniejszy ten wiersz, te wiersze, które przeczytałem, były w pierwszym rozdziale Księgi Joba 20-22. I za chwilę wypowiedział kolejne słowa, w 13 rozdziale Księgi Joba mówi tak. Czemu zakrywasz swoje oblicze i uważasz mnie za swego wroga? Wypowiedział te słowa do Boga. To znaczy Job nie rozumiał, z jakiego powodu dzieje się to, co się dzieje. Pomimo tego, że wcześniej powiedział Pan dał, Pan zabrał, powiedział... Dlaczego ty mnie traktujesz jak swojego wroga? Napadasz i zabierasz. Rabujesz. Tak właśnie robi wróg. Napada, ograbia i zabiera. Wtedy w rozdziale 40. Jeśli ktoś ma Stary Testament, Bóg postanawia wyłożyć Jobowi pewne sprawy. I tak jak powiedzieliśmy, przyjaciel wyleje swoje serce, ujawnia swoje myśli i przedstawia prawdę. Tak Bóg postanowił powiedzieć prawdę Jobowi, co myśli na temat tego, co on powiedział. I rozdział 40 Księgi Joba od wiersza 7. Posłuchajmy. Nurzę przepasz swoje biodra jak mąż. Będę cię pytał, a ty mnie poucz. Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość? Pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że masz słuszność? Czy nie jesteś mocny jak Bóg? I możesz jak On zagrzmieć głosem? Przyozdób się w majestat i we wzniosłość. Przywdziej chwałę i dostojeństwo. Tak mówi Bóg do Joba. Rozlej wybuchy swojego gniewu, spójrz na każdego pysznego i poniż go. Daje mu odpowiedzialność. Spójrz na każdego pysznego i upokórz go, a skróż bezbożnych na ich miejscu. Daj im zadanie. Dał mu zadanie. W Wszystkich razem zagrzeb w prochu, zamknij ich oblicza w ukryciu. Wtedy i ja ci wyznam, że twoja prawica może cię wybawić. Czy Job może osądzić innych? Czy Job może dokonać sądu nad innymi ludźmi? Nie. Ale Bóg mówi tak: jeśli to zrobisz, to uznam, że jesteś sam w stanie się uratować. A jeśli nie, nie jesteś w stanie, no właśnie, to co? Jeśli nie jesteś w stanie wykonać tego zadania, a mówisz, że ja traktuję cię jak swojego wroga, i wtedy tak. Lekcja o hipopotamie. Najlepsza, najfajniejsza, jaką kiedykolwiek czytałem. Żaden film przyrodniczy nie oddaje życia hipopotama lepiej niż ten fragment. Przekonajcie się sami. Oto hipopotam, którego stworzyłem jak i ciebie. Żywi się trawą jak wół. Lecz patrz, jaka siła w jego biodrach, jaka moc w mięśniach jego cielska. Swój ogon wypręża jak cedr. Ścięgna ud jego są mocno splecione. Jego kości niby rury miedziane. Jego członki jak drążki żelazne. Jest on przedniejszym z dzieł Bożych. Jego stwórca zaopatrza go w miecz. Góry, gdzie igrają wszystkie dzikie zwierzęta, dostarczają mu paszy. Wyleguje się pod krzewami lotosu w ukryciu trzciny i bagna. Krzewy lotosu osłaniają go cieniem, otaczają go wierzby nad potokiem. Oto, gdy rzeka wzbiera, nie płoszy się, jest spokojny, choćby Jordan wpadł do jego paszczy. Czy można go wyciągnąć hakami albo przekuć kołkiem przez nozdrza? Czy krokodyla zdołasz złapać za pętlę, na wędkę, albo powrozem skrępować jego język? Czy przewleczesz kolce przez jego nozdrza, albo hakiem przebijesz jego szczęki? Czy zwróci się do ciebie z żarliwymi prośbami? Przemówi do ciebie słodkimi słowami? Czy zawrze z tobą przymierze, abyś go przyjął na zawsze jako sługę? Czy możesz z nim poigrać jak z ptaszkiem i uwiązać go jako zabawkę dla swych córek? Czy handluje nim cech rybacki i rozdzielają go między kupców? Czy możesz grotami podziurawić jego skórę albo jego głowę przebić harpunem rybackim? Jeżeli kiedy położysz na niego swoją rękę, pamiętaj o walce. Już nigdy nie będziesz jej wszczynał. I dalej? Nadzieja złowienia go okaże się złudna. Już na jego widok byłbyś powalony na ziemię. Nie ma takiego śmiałka, który by go drażnił, a który by chciał stanąć przed jego obliczem. Kto wystąpi przeciwko niemu, a wyjdzie cało? Pod całym niebem nie ma takiego. Nie mogę zamilczeć o jego członkach, ani o wielkiej jego sile i wspaniałym uzbrojeniu. Któż odważył się odkryć wierzch jego szaty? Kto ośmielił się sięgnąć między jego zęby? Kto zdoła otworzyć wrota jego pyska? Od jego zębów wionie strach. Jego grzbiet to rzędy tarcz, ściśle spojone jakby pieczęcią z krzemienia. Jedna do drugiej tak przylega, że powietrze nie dostaje się między nie. Jedna z drugą jest spojona, są nierozdzielnie złączone. Jego parsknięcie rzuca błyski, a jego oczy są jak powieki zorzy. Z jego paszczy wychodzą płonące pochodnie, pryskają iskry ogniste. Z jego nozdrzy bucha dym, jakby z kotła rozpalonego i kipiącego. Jego dech rozpala węgle, a z jego paszczy bije płomień. W jego karku spoczywa moc, a przed nim krąży trwoga. Płaty jego brzucha szczelnie przylegają, jakby ulane na nim nieruchome. Jego serce jest twarde jak kamień, twarde jak dolny kamień młyński. Gdy się podnosi, drżą nawet najsilniejsi, a fale morskie cofają się. Gdy się go uderzy, ani miecz się nie ostoi, ani dzida, ani włócznia, ani strzała. Żelazo ma za słomę, a miedź za drzewo zbutwiałe. Nie straszy go strzała z łuku, a kamienie z procy są dla niego jak sieczka. Maczugę ma za słomę i kpi sobie z poświstu włóczni. Pod sobą ma ostre skorupy. Posuwa się po nich po błocie. Głębinę wprawia we wrzenie jak kocioł. Morze wzbudza jak wrząca maść. Za sobą pozostawia świetlistą smugę, tak że toń wygląda jak pokryta siwizną. Na ziemi nie ma mu równego. Jest to stworzenie nieustraszone. Nawet na to, co wzniosłe, spogląda z góry. On król wszystkich dumnych zwierząt. Bóg postawił Joba naprzeciwko hipopotama. Żeby zobaczył jego moc, żeby zobaczył jego siłę, zobaczył jego piękno. Postawił go jako tego, który sam został stworzony. Job został stworzony i miał stanąć naprzeciwko wielkiego hipopotama. Po co? Po co mu takie wyzwanie? Po co mu było spotkanie z hipopotamem? Do czego mu takie spotkanie? Co człowiek może z tego wyciągnąć? Bóg mówi, jeśli chciałbyś położyć na nim swoją rękę i okiełznać go, ujarzmić, oswoić, to pamiętaj o walce, jaką miałbyś stoczyć. Wyobraź to sobie. A jeśli uznasz, że jesteś bez szans, to co? Nie walcz, bo zginiesz. Nie walcz, bo umrzesz. Job po raz pierwszy uwierzył Bogu wtedy. Na podstawie niesłuchania o nim, nie opowieści, ale Job powiedział: teraz spotkałem Cię twarzą w twarz. Teraz wierzę w Ciebie, bo pokazałeś mi siebie. Księga Joba, 42 rozdział 1-6. Wtedy Job odpowiedział Panu, mówiąc: wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Ale czy to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiałem? Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić, będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie. Lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa. I kajam się w prochu i popiele. Bóg jest prawdziwym przyjacielem. Bóg mówi prawdę człowiekowi. Bóg nie zostawia go w potrzebie, nawet kiedy człowiek traci wszystko. Lituje się nad nim w odpowiednim czasie. Nawet wtedy, kiedy się zagubi, nawet kiedy poplącze się, zawikła się w swoim życiu, Bóg nadal daje szansę na zmianę. Wynagradza człowieka, który okazuje swoją skruchę, przyznaje się do swojej winy, który mówi: wróć z powrotem, myliłem się, przepraszam, wycofuję swoje słowa. Jesteś Bogiem. Jesteś prawdziwy. Jesteś przyjacielem. Nie jesteś wrogo nastawiony. Myliłem się. Myślałem, że masz mnie za wroga. Myliłem się. Wycofuję to. Przepraszam. Jesteś moim przyjacielem. Bóg powiedział coś do przyjaciół Joba. 7 wiersz, ten sam rozdział. A gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu: mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Dlatego teraz weźcie sobie 7 byków i 7 baranów, idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie, a Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. I poszli Elifaz z Temanu, Bildad i Szuach i Sofar z Naama i uczynili to, co im polecił Pan, a Pan wysłuchał Joba. Przyjaźń Boga z Jobem była tak wielka i tak silna, że nawet kiedy jego przyjaciele gdzieś tam pobłądzili i zaczęli kreować inny obraz Boga, opowiadać jakieś niestworzone historie na temat Boga, to Bóg ze względu na swą miłość do Joba, na swą przyjaźń do Joba, powiedział: przyjaciele Joba, idźcie do Joba, on się będzie modlił, a ja go wysłucham. Poszczęści się wam ze względu na moją przyjaźń do Joba. Bóg przygotował się na osobiste spotkanie z człowiekiem. Bóg przygotował przyjaźń między sobą a nami. W jaki sposób? No właśnie. Mateusza, kończąc, Mateusza, otwórzmy 4 rozdział. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział. Od wiersza 12 do wiersza 17. Mówi tak. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego: ziemię Zebulona i ziemię Naftalego, wzdłuż drogi morskiej, za Jordanie Galilea pogan, lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Na koniec, odtąd Jezus kazał mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Taki jest początek przyjaźni Boga z człowiekiem. Właśnie to w taki sposób Bóg przygotowuje drogę przyjaźni każdego z nas do Niego. Jezus przychodzi do nas i mówi: nawróćcie się. Przybliżyło się Królestwo Boże. Nawróćcie się. Odejdźcie od swoich złych czynów. Przyjrzyjcie. Przyjrzyjcie, jaka jest prawda. Mówcie prawdę. Mówcie prawdę o mnie. Mówcie prawdę o sobie. Królestwo Boże jest blisko. Powstańmy. Amen.